Żarłok i Skóra
i Mando,
Jerry,
Szymas
oraz nasi goście.
Konglomerat podcastowy.
Wasze ulubione podcasty
w jednym miejscu.
Zapraszamy.
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 Witamy w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Hubert Pandowski. Dzisiaj witam osobę znaną dobrze słuchaczom konglomeratu, czyli Skórę. Witam cię, Skóra.
Witam, witam.
I dzisiaj spotykamy się w takim wyjątkowym momencie, ponieważ dzisiaj rozpoczynamy planowo dłuższe omawianie serialu Twin Peaks. Jest to związane z reaktywacją, jaką przechodzi ten serial. Serial powrócił na anteny po 26 latach nieobecności i dzisiaj chcielibyśmy się zmierzyć z pierwszym sezonem tego serialu, opowiedzieć sobie o nim, porozmawiać chwilę, ale myślę, że zanim przejdziemy do tak konkretnie do omawiania sezonu, no to wypadałoby zrobić taki krótki wstęp, no bo Twin Peaks jest tak ważnym serialem w historii telewizji i tak ważnym serialem dla wielu widzów, że każdy z nas ma pewnie jakąś tam swoją dłuższą czy krótszą historię z tym serialem.
No, u mnie nie wiąże się z tym żadna historia ciekawa. Z tego względu, że Twin Peaks zawsze było moim ulubionym serialem, którego jeszcze nie oglądałem. Ja mam taki specjalny sposób oglądania, że muszę wszystko dopasować do wszystkiego, kiedy, co i gdzie i dlaczego będę oglądał. No i z racji tego, że David Lynch jest jednym z moich ulubionych reżyserów, w pierwszej trójce znajduje się na pewno, to ja oglądałem wszystkie jego dzieła poza miasteczkiem Twin Peaks właśnie i zostawiałem to. Próbowałem odciągnąć to jak najdłużej w czasie, paradoksalnie, a to z tego względu, że wszystko, co czytałem o tym serialu, wszystko, co wiedziałem o nim, mówiło mi tylko jedno, że to będzie mój ulubiony serial i że tylko formalnością jest jego obejrzenie i właściwie zaliczenie, tak? No i tak też się stało. Pierwszy raz ten serial obejrzałem chyba 2 albo 3 lata temu i nie było zaskoczeń. Dostał oceny 10 na 10 i w rzeczy samej. Historia jest zupełnie prosta w przeciwieństwie do skomplikowanej fabuły tegoż tworu kultury.
Ale to ci powiem, zaskoczyłeś mnie. Ja byłem przekonany, że od lat jesteś jakimś wiernym fanatykiem serialu.
Fanatykiem byłem, tylko ja właśnie czytałem wszystko dookoła niego, wszystko o nim. Nawet nie bałem się spoilerów. Czytałem książkę, wywiad Rzekę z Lynchem, dlatego jakby byłem bardzo przygotowany na to, czego oczekiwać. No i tak jakoś się stało, że po prostu 10 lat temu, dajmy na to, no to zawsze omijałem ten serial. Wiedziałem, że to jest takie opus magnum po części Lyncha. Po prostu czekałem, aż pojadę gdzieś w góry, gdzie będą takie drewniane klimaty, jakieś jeziorko. No i to też być może miało wpływ na klimat. Chociaż teraz specjalnie przed reaktywacją serialu obejrzałem go po raz kolejny i tylko się utwierdziłem w przekonaniu, że to nie są tylko moje takie, powiedzmy, fanowskie, mokre marzenia o tym, że ja sobie wmawiam, że to jest takie dobre i że to mi się podoba, tak, że tak na siłę. Teraz już tak na chłodno analizowałem wszystko i potwierdzam teraz tak umysłem, już rozsądkiem, że serial jest bardzo dobry i no i to jest koniec tej historii, która no w rzeczy sami może was zaskakiwać, bo ja często mówiłem sporo o tym dziele, ale zawsze, jeżeli ktoś by teraz próbował mnie złapać za jakieś słówka, to ja właśnie powtarzałem, że to jest jeden z moich ulubionych seriali, który jeszcze nie oglądałem.
No ja pamiętam, jak ten serial startował w latach 90. Pamiętam, jak wszyscy na niego czekali, jak był reklamowany w telewizji. No i... Kurczę, to jest taki przykład takiego serialu, jak opowiadaliśmy o Archiwum X, że każdy, kto dorastał w latach 90., ma swoje wyobrażenie o tym serialu, każdy jest przekonany, że widział go, każdy jest przekonany, że wie o nim w zasadzie wszystko. A ja go oczywiście zacząłem oglądać w tamtych latach, ale na pewno nie obejrzałem zbyt dużo. Raczej wyrywkowo, raczej tylko kilka odcinków. Przy czym no, zdążyłem sobie wyrobić zdanie, że mi się to wtedy raczej nie podobało. Zresztą ja przez lata mówiłem, że nie jestem fanem Lyncha, bo to nie były moje klimaty, chociaż teraz nie chciałbym w jakąś szerszą dyskusję na ten temat wchodzić, bo ja tak naprawdę nie widziałem zbyt dużo Lyncha i po prostu miałem kilka z nim prób, one się nie powiodły, ale to też było w takich czasach, że możliwe, że gdybym teraz przysiadł do tych filmów, to możliwe, że oceniłbym je zupełnie inaczej, no między innymi tak też trochę mam z Twin Peaks. Próbowałem go obejrzeć na studiach jeszcze raz ten serial. Byłem przekonany, że obejrzałem go dużo, a gdy teraz kilka tygodni temu usiadłem do niego, to kurczę, ja nie pamiętałem więcej niż 3-4 odcinki pierwszego sezonu, czyli musiałem też bardzo szybko przerwać oglądanie tego serialu. I tak naprawdę ja go w całości obejrzałem dopiero kilka dni temu. Jestem na świeżo po obejrzeniu całego serialu, ale od 25 lat wiem mniej więcej, czym jest ten serial. Mam skojarzenia w zasadzie z każdym elementem tego serialu, tylko że tak naprawdę poznałem go dopiero teraz.
Cechą charakterystyczną tego serialu jest to, że mamy tutaj do czynienia z dziełem, które jest ewidentnie naznaczone ręką autora kina, czyli reżysera filmowego, dotychczas znanego z wielkiego ekranu. I właśnie dzięki jego no tutaj pomysłom i kreatywności, a zarazem współpracy właśnie z Markiem Frostem, udało się to przenieść, tę jego autorskość, tego człowieka, udało się przenieść na małe ekrany telewizorów, co w przeszłości chyba, nie wiem, czy w ogóle się nie wydarzyło, bo mieliśmy już wcześniej do czynienia z serialami łamiącymi pewne konwencje, ale jednak to chyba był jeden z tych znamienitych przykładów pokazania się twórcy kinowego, zaliczanego do kina autorskiego w serialu. Więc jeżeli my się zajmiemy wreszcie z tym serialem, to myślę, że też będziemy mogli mówić o tym, jaki Lynch miał na niego wpływ w przypadku poszczególnych, czy to scen, inscenizacji, etc.
No właśnie, ja mam tutaj taki, znaczy to nie jest problem, ale ja nie bardzo rozumiem, kurde, nie wiem jak to ugryźć. Ten serial zmienił telewizję, ale ten serial wbił się, nie wiem, trochę moim zdaniem w nie swoje czasy, ale nie bardzo wiem, kiedy byłby czas na taki serial, no bo w tamtych czasach oglądało się jakie seriale? No procedurale jakieś kryminalne, w których występował jeden czy dwójka głównych bohaterów, nie więcej, i rozwiązywali sprawę na odcinek, albo opery mydlane, jakieś telenowele pokroju Dynastii. A Twin Peaks to było coś całkowicie tak dziwnego, co jeszcze na samym początku obiecywało trochę coś innego i mi się wydaje, że ta ogromna oglądalność na samym początku tego serialu była spowodowana tym, że ludzie oczekiwali trochę kryminału, no bo pilot coś takiego obiecuje, nie? Mamy morderstwo, mamy wprowadzenie większej liczby bohaterów i raczej, ja przynajmniej pamiętam z lat 90. no zdanie, kto zabił Laurę Palmer, weszło w zasadzie do obiegu masowego. To było kluczowa informacja, tak się wydawało na początku tego serialu. Dlatego, kurde, no nie wiem jak to ugryźć, to co chcę powiedzieć. Że to jest serial, który trochę nie trafił w swoje czasy, ale z drugiej strony no w dzisiejszych czasach już raczej by sobie nie poradził. Chociaż gdyby nie on, to pewnie nie byłoby takich dzisiejszych czasów, jakie są w telewizji. No bo jednak wiele seriali powstało jako pokłosie tego, co wprowadził do telewizji Twin Peaks, nie?
Twin Peaks jest wyjątkowe poprzez to, że jest to serial postmodernistyczny, który miesza wiele gatunków w jedną całość, tworząc nową jakość. Oczywiście to, co powiedzieliście, czyli kryminał jest bazą tej historii. Trzeba zaznaczyć też, że ona jest też podbudowana i ucieka w elementy grozy, więc kino grozy, serial grozy, to też można by do tego przyczepić. I teraz coś dziwacznego, paradoksalnego z zupełnie innego bieguna, czyli telenowela, do której tutaj twórcy nawiązują, nie tylko jeśli chodzi o wątki miłosne, wątki takie rodem z dynastii, prawda? Matka straciła swoje dziecko. Czy zabita osoba w pierwszym odcinku może powrócić do serialu? Czy okaże się, że ona naprawdę żyje, czy że nie żyje? I to wszystko jest dodatkowo komentowane poprzez takie komediowe wstawki, które wyśmiewają telenowele, bo bohaterzy miasteczka Twin Peaks oglądają również na małych telewizorkach swoich taką telenowelę fikcyjną, specjalnie stworzoną na potrzeby miasteczka Twin Peaks, czyli Invitation to Love, zaproszenie do miłości, której urywki możemy też oglądać na zbliżeniach telewizorów takich kineskopowych i są to niesamowicie przerysowane sceny rodem z telenoweli, które już samą telenowelę jest trudno przerysować, ale tam jeszcze taka bardzo pompatyczna muzyka odgrywana na pianinie dodatkowo podkręca właśnie atmosferę tej niesamowitości rodem z telenoweli. W telenowelach wszystko jest niesamowite, wszystko jest wielkie. Wielka miłość, wielki zawód miłosny, wielkie pieniądze stoją w tle, wielcy biznesmeni, a także wielkie miłości. I to wszystko jest w lustrzanym odbiciu w świecie miasteczka Twin Peaks, ale właśnie w takim odbiciu trochę zniekształconym, jakbyśmy weszli do takiego salonu luster w Wesołym Miasteczku. I to wygląda jakby to Wesołe Miasteczko i ten salon luster zbudował właśnie Lynch wraz z Markiem Frostem. I tutaj zaznaczmy, że Mark Frost do tej pory znany był ze swojej pracy w telewizji i mówi się, że to właśnie on znał dobrze medium telewizyjne, a Lynch znał dobrze medium filmowe. I na właśnie połączeniu ich współpracy wyszło coś, co jakby nie gryzie się zarówno dla miłośników serialu i dla miłośników kina.
Dla mnie dużym plusem pierwszego sezonu tego serialu jest to, że on pomimo tego, że tak jak mówisz, ma takie kurczę, niby z przeciwnych biegunów różne elementy wzięte i złączone w jedność, to on jest cholernie spójny. On opowiada nam historię w zasadzie od początku do pewnego momentu. My dopiero w kolejnym podcaście wejdziemy w drugi sezon, ale właśnie w drugim sezonie to się całkowicie rozjeżdża i rozpada. A pierwszy sezon naprawdę pomimo tak dziwacznych rzeczy, które są tu połączone razem, pokazuje nam spójną historię. To po pierwsze, a po drugie klimat tego serialu. Kurczę, tak jak ja powiedziałem, każdy, kto dorastał w latach 90. ma wyrobiony w swoich głowach obraz tego serialu, który jest bardzo, bardzo często wypaczony. Bo ja się właśnie obawiałem tych wszystkich dziwactw, że tu będzie za duży nacisk na te wszystkie dziwne rzeczy, jak te czerwone pokoje, karły i inne tego typu elementy. A w pierwszym sezonie, to czy nawet w drugim moim zdaniem, nawet ja bym powiedział, że w drugim jest tego za mało, a mówi się, że Lynch przesadził z takimi rzeczami, ale w pierwszym to gra jeszcze lepiej, bo to jest pokazywane w postaci snów w zasadzie, w postaci tak. wizji snów bohatera głównego i to absolutnie się nie gryzie.
Dlatego ja tutaj chciałbym powiedzieć, właśnie dlatego cieszy mnie, że jestem tutaj z wami, żeby sprostować, już teraz muszę to zrobić, bo ostatnio słuchając radia bardzo się zdenerwowałem i wolę teraz jakby tutaj poruszyć już ten wątek. Zauważcie, że pierwszy sezon ma 8 odcinków, natomiast po sukcesie zdecydowano się zrobić jeszcze 20. I teraz moja podstawowa uwaga względem wszystkich, którzy mówią, że pierwszy sezon to jest rzeczywiście arcydzieło, a drugi się rozjeżdża. Ja się zgodzę, że drugi się rozjeżdża, ale pod warunkiem, że ten drugi sezon, który ma 20 chyba dwa odcinki, podzielimy na... On jest jasno do podzielenia na 3 segmenty. Ten drugi i trzeci segment ja zostawię na pozostałe audycje, natomiast pierwsza część drugiego sezonu doprowadza nam do samego końca wątek mordercy z pierwszego sezonu, czyli dowiadujemy się w drugim sezonie, to jest bodajże chyba 8 albo 9 odcinek, kto zabił Lorę Palmer. I wtedy się całkowicie po 20 odcinkach, nie czy tam 18, kończą wszystkie wątki, jakie były od początku i zgodzę się, że dopiero wtedy, kiedy morderca zostaje wszystko wyjaśnione, wszystko wyłożone, pokazane, wszystkie wątki są zamknięte, to wtedy ten serial zupełnie zmienia w stronę bardziej komediową, bardziej wyluzowaną, bardziej taką śmieszną, co jest rozmową na inną tematykę. Czy my to będziemy chwalić, czy to będziemy ganić?
No, bardziej przy drugiej serii wyjdziemy, ale tak jak mówisz, to warte jest podkreślenia już przy pierwszej, że to się faktycznie kończy, bo większość ludzi ma wyobrażenie, że tutaj wszystko zostało porozpoczynane, a nic nie pokończone, że Lynch sobie w zasadzie zrobił jaja prawie, że bo ludzie naprawdę wtedy czekali na to wyjaśnienie zbrodni, a bardzo dużo widzów do dzisiaj żyje w przekonaniu, że ona nie została wyjaśniona. Ja sam nie byłem pewien, czy to zostało wyjaśnione jeszcze do niedawna.
Tak, a część wątków jest też tłumaczona w książce Marka Frosta, którą wydał po latach. Natomiast jeszcze powiedzmy o tym, że pierwszy sezon jest zakończony no czymś ciekawym, bo ja bym to nazwał jednocześnie rozwiązaniem zagadki i jednocześnie cliffhangerem. I ten cliffhanger w pierwszym sezonie dla tych, którzy zostają na pierwszym sezonie i decydują się, ja nie oglądam dalej, będzie zakończeniem i specyficznym wyjaśnieniem zagadki. Natomiast później twórcy odwołują się do tego i jeszcze próbują nam czymś zaskoczyć, rozwijając coś, co myśleliśmy, że to jest koniec, to okazuje się, że to był cliffhanger. Ja tutaj nie zdradzając szczegółów powiem, że chodzi dosłownie o jedno z ostatnich ujęć, czyli zbliżenie na pistolet, który trzyma jakaś postać w czarnym płaszczu. Widzimy, że ktoś strzela, ale do końca głowa mordercy nie jest pokazana i my się możemy domyślać, korespondując z poprzednimi scenami, kiedy jest już jakiś inny morderca pokazany, jak morduje świadka. No a wiemy, że jeżeli ktoś morduje świadka, to znaczy, że właśnie on musi chcieć się pozbyć tego świadka i że to właśnie on jest no, w 95% mordercą.
No ja tak tego nie łączyłem, przyznam, bo jednak świadek miał też swoją historię związaną z narkotykami i ja wiem, że to się wszystko jakoś gdzieś tam mogło przemieszać, ale ja tego do końca nie łączyłem i jeśli już jesteśmy przy finale, a będziemy pewnie skakać jeszcze i wracać do niektórych rzeczy, to ja przyznam, że byłem bardzo zaskoczony tym finałowym odcinkiem. Absolutnie nie spodziewałem się, że w latach 90. ktoś takimi cliffhangerami przywalił, szczególnie w tym serialu, gdzie w tym serialu raczej nie grało się na cliffhangerach. Po 8 odcinkach oglądania takiego raczej spokojniejszego, senniejszego, oczywiście też z elementami horroru, elementami jakimiś takimi nadnaturalnymi i czasami też mocnymi, to jednak klimat tego pierwszego sezonu jest raczej taki spokojny, senny, taki fajny. A tutaj ten ostatni odcinek serwuje nam naprawdę taki roller coaster różnych zwrotów akcji.
Ja tutaj w pewnym odcinku pomyślałem sobie, że jak Hubert będzie to oglądać, to że będzie mu się to podobać, dlatego że tutaj nie wiem jak sformułować to zdanie, żeby już po pierwszym zdaniu słuchacze nie łapali mnie za słówko, więc powiem to prosto, a potem jakby zaprzeczę sam sobie, że w pewnych momentach można tutaj odczuć kingowski klimat. Ale to nie jest kingowski klimat. Jedyne, co łączy go z klimatem kingowskim, jest ograniczenie się do pokazania małomiasteczkowej atmosfery społeczności, i atmosfery również. I wszystko dzieje się w obrębie tej małomiasteczkowej ekipy. I to jest coś dla miłośników Kinga dobre z tego względu, że jakby no, ta narracja nie męczy. Tutaj nie mamy w pierwszym sezonie do czynienia z sytuacjami, że nagle przyjeżdża jakiś wujek z zagranicy i wszystko zmienia. To wszystko jest tak nakręcone, że my czujemy, jakbyśmy mieszkali w tym miasteczku, a właściwie jak my byśmy obserwowali to miasteczko, zamieszkawszy tam uprzednio, ale jako tacy goście, bo my utożsamiamy się z agentem Cooperem, który chyba już w pierwszym odcinku przyjeżdża do Twin Peaks w celu przeprowadzenia śledztwa i dowiedzenia się, kto zabił Lorę Palmer. I to jest coś, co pozwala nam wejść w dziwną atmosferę tego miejsca. Zauważcie, że gdybyśmy tutaj nie mieli do czynienia z agentem Cooperem, no to trudniej byłoby tą narrację stworzyć, żeby można było to łatwo wejść w to i uwierzyć. A my utożsamiamy się z agentem Cooperem, który jest od samego początku postacią pozytywną. I my poznajemy cały ten świat tych wszystkich dziwaków. Tą kobietę, która trzyma pieniek, siedzi w barze. Zaczynamy zachwycać się tą atmosferą. Zaczynamy zajadać placki z nim i popijać cholernie dobrą kawę. I powoli wchodzimy w tą paranoję, w tą grozę wręcz.
No do tego postać z zewnątrz, nie? Więc tak jak mówisz, razem z nim poznajemy to i razem z nim zderzamy się z tym dziwactwem. A jeśli już mówimy o postaciach, no to agent Cooper jest naprawdę, jak dla mnie, rewelacyjną po prostu postacią. To jest osoba, którą lubimy i którą ja kupuję całkowicie. Są tutaj postacie, które lubię mniej, na przykład Lucy czy Andy. To są takie tak głupio przerysowane, nawet w pierwszym sezonie, ja za nimi nie przepadałem, za Andym, który płacze na każdym miejscu zbrodni, czy za taką piszczącą Lucy dziwną. Później już w ogóle ich nie lubiłem ich wątku, ale w pierwszym sezonie chyba to są postacie, które lubiłem najmniej, bo ja ogólnie rzadko kiedy mam coś takiego, żeby nie lubić postaci, a tutaj jednak większość jest naprawdę fajna, szalenie pozytywna. Ja po prostu uwielbiam sceny, jak Cooper pojawia się w tym miasteczku i na przykład, nie wiem, w środku nocy dzwoni do szeryfa i mówi, wiem, kto jest mordercą, powiem ci jutro, i odkłada słuchawkę, nie? I szeryf zostaje w zawieszeniu. Albo jak wpada rano, szeryf je pączka, a on mu zaczyna walić taki długi monolog i ten szeryf nie może przełknąć tego pączka. No, taki niby taki wioskowy głupek, tak w tych scenach tak trochę wygląda, ale relacje po prostu między tymi bohaterami są kapitalne. No i ogólnie cały ten klimat miasteczka to jest coś, co w pierwszym sezonie jest mocno na pierwszym planie i ja tak zapamiętałem ten serial. Ja wiem, że gdzieś tam miałem też wypaczone, że w nim jest mnóstwo dziwactw i trochę się tego obawiałem przed seansem i trochę się uzbroiłem, żeby być tak przygotowany na to i może dlatego nawet wydawało mi się, że jest tego za mało, ale klimat tego miasteczka to jest po prostu coś, co porywa. Ja na przykład jak widzę czołówkę, to we mnie się budzi tyle różnych skojarzeń i emocji właśnie z dzieciństwem, z różnymi etapami życia. Nawet jeśli nie oglądałem tego serialu w dzieciństwie, to wiesz, kurczę, dwa kanały były w telewizji, więc ktoś to w domu oglądał i gdzieś się to słyszało i to już sama czołówka jest dla mnie. Ja kiedyś bardzo lubiłem czołówki serialowe jeszcze za czasów, gdy one były, i sama czołówka to jest dla mnie, to jest jedna z najlepszych czołówek w ogóle chyba w historii, bo ja nie potrafię wyjaśnić jej fenomenu, bo ona jest po prostu tak senna i tak powolna i długa, a ja przez większość tego serialu jej nie przewijałem. Zacząłem ją przewijać, gdy już naprawdę jechałem z maratonem mocno i gdy te odcinki niektóre zaczęły mnie nudzić w drugiej części drugiego sezonu, ale wcześniej ja naprawdę tę czołówkę oglądałem, jak widzę te piły tarczowe, to jakoś ona hipnotyzuje, nie wiem jak to działa, ale to wprowadza w taki klimat, że potem właśnie kupuje się ten klimat tego miasteczka, te lasy otaczające miasto, tych właśnie dziwnych ludzi zamieszkujących to miasteczko. Dla mnie to jest naprawdę bardzo duży plus, bardzo mocno wybija ten pierwszy sezon tego serialu.
To ja tutaj się odniosę i zdradzę, wyjaśnię po części być może fenomen tej czołówki, że ona jest nakręcona w tak zwanej złotej godzinie. Złota godzina to jest mniej więcej godzina tuż przed zachodem słońca. Jest to bardzo dobry moment do kręcenia filmów, również amatorskich, z tego względu, że kiedy słońce zachodzi, cienie zaczynają się robić dłuższe i mamy kolorystykę zmienioną światła, bo światło zaczyna być takie bardziej ciepłe, a wręcz czasami możemy zaobserwować efekt czegoś, co się nazywa Vanilla Sky, czyli waniliowe niebo, co do którego to efektu nawiązuje film pod tym samym tytułem. I waniliowe niebo jest to takie właściwie różowawe niebo i te kolory można znaleźć w czołówce miasteczka Twin Peaks. A mówię o tym dlatego, że jest to rzadko używane, a już podświadomie robi efekt. Przykładowo cały film Terrence'a Malicka, Niebiańskie dni z lat 70. bodajże, wyobraźcie sobie, cały film został nakręcony podczas tej godziny. To znaczy nie film trwa półtorej godziny, a nawet dwie godziny chyba, ale oni wszystkie sceny mieli tak zaplanowane, że ta godzina była odpowiednio wyliczona, bo ona się zmienia w zależności od pory roku i kamera była włączana tylko kiedy jest złota godzina. I ten film Złote Dni właśnie wygląda tak, jakby był taki złoty, taki skrzący się. I to samo jest z czołówką, ale powiem więcej. To samo jest po części z oświetleniem. Ja nie mówię, że całe miasteczko Twin Peaks było kręcone podczas Golden Hour, ale oświetlenie po części jest specyficzne. No, ja nie wiem, czy oni to kręcili w studio, czy na planie filmowym, ale no, barwa miasteczka Twin Peaks, te wszystkie kolory, jakie są, to one są bardzo nasycone. One są takie wręcz kiczowate, prawda? I to koresponduje z fabułą, która właśnie już mówiliśmy, nawiązuje do tej telenoweli. I to jest jedna kwestia odnośnie czołówki, co mam do powiedzenia. Też ją uwielbiam. No i oczywiście nie możemy zapominać o wspaniałej muzyce tutaj skomponowanej przez Angelo Badalamentiego. Badalamenti, bo on jest z pochodzenia Włochem, więc nie powinniśmy chyba odmieniać jego nazwiska. No, wspaniała muzyka i tutaj dla wszystkich fanów tejże twórczości trzeba powiedzieć, że to jest kolejny motyw, który rzadko kiedy pojawia się w ogóle w historii. Mówię tutaj o tym, że David Lynch po latach, to chyba było 3 lata temu, 2014 rok, wiedząc i zdając sobie sprawę, jak ta muzyka jest wyjątkowa, on doprowadził do tego, że każdy takt muzyki, jaki został skomponowany do miasteczka Twin Peaks, został wydany na jego stronie. Łącznie możemy słuchać 9 godzin muzyki z miasteczka Twin Peaks. Mówię tutaj o 2 sezonach. I to jest coś, co jakby każdy już na własną rękę może się zanurzyć w tych melodiach. One się powtarzają po części, no bo tak się robi, że prawda, mamy powiedzmy motyw główny w pięciu wersjach. W jednej gra gitarka, w drugiej gra klarnet, no i w zależności od sceny oni sobie to montują. Ale to jest jeden wątek, a Hubert jeszcze poruszył drugi wątek, co do którego chciałem nawiązać. Coż to było?
Chyba ogólny klimat miasteczka, chyba.
Aha, że tobie się nie podobała Lucy i Andy.
Aha, no to wcześniej.
Tak, bo ty mówiłeś, że oni są tacy przerysowani i to jest prawda, że oni są przerysowani.
Znaczy tam każdy jest przerysowany, nie? Ale...
Właśnie, ale zobacz na agenta Coopera. Zastanówmy się, jaki do tej pory był wizerunek detektywa, agenta FBI. Otóż zupełnie przeciwny, ale powiedz mi, czy kiedykolwiek przed miasteczkiem Twin Peaks mieliśmy do czynienia z detektywem, z agentem FBI, który przychodzi i mówi, że... Znaczy, no i właściwie ma bardzo niekonwencjonalne metody poszukiwania sprawcy. Jeżeli mu się coś przyśni, to znaczy, że to jest możliwe, że to jest jakiś jego znak. A najlepszą sceną pokazującą właśnie, jak z innego świata w przenośni i dosłownie jest agent Cooper, jest to scena, w której agent Cooper zaprasza wszystkie postaci od szeryfa, czyli szeryf, sekretarka, pomocnik szeryfa, drugi pomocnik, tam Indianin, zaprasza wszystkich do lasku i prosi, żeby podawali mu kamienie, bo agent Cooper będzie rzucał kamieniami. Jak trafi w puszkę, to znaczy, że ktoś tam mógł zabić, a jak nie trafi, to ktoś inny. No przecież to są zupełnie absurdalne metody poszukiwania sprawcy. Więc tu wszyscy są przerysowani i tu wszyscy są nie tacy, jacy do tej pory byli. No dlatego musimy mieć gościa, który, prawda, płacze, który jest niezdarą. On jest w ogóle wyjęty jak z jakiejś komedii slapstickowej z lat 40. czy 30. Jakiś Flippy Flap. Więc nawiązując do tego, że jemu się to nie podoba, to jest właśnie taki urok, to jest zarazem i zaleta, i wada, że w takich postmodernistycznych tworach no to może być taki miszmasz, no i zwykle się komuś no nie ma szans, żeby wszystkie postaci spodobały się każdemu widzowi, prawda? Bo te postaci nie są po to, żeby jakikolwiek widz ich lubił, tylko te postaci muszą odgrywać swoje funkcje w scenariuszu i w historii. I one właśnie to robią. Więc one te role spełniają, ale one nie będą się podlizywać, że ja jestem tutaj wyluzowany agent, albo ja jestem ogarnięty pomocnik szeryfa i ja będę strzelał odpowiednio, ja jestem cool. Nie. Oni mają inne zaskakujące funkcje.
No ale ogólnie ja nie mam tutaj problemu w zasadzie w tym pierwszym sezonie z żadnymi chyba postaciami. Może trochę mniej lubię ten wątek tartaku, ten wątek Azjatki i jej rodziny, właścicieli tartaku. Może trochę mniej lubię wątek braci Horn. Przy czym trochę mniej, no to naprawdę delikatnie mniej. Ja nie mam problemu z tymi postaciami. A wszystko, co dotyczy wątku głównego, czy to nawet relacji tam, nie wiem, Bobiego, Leo i Shelley, bardzo mi się podoba. Relacja na przykład z takim bohaterem pobocznym, który pojawia się tylko w kilku odcinkach, zmarłym niedawno aktorem, znaczy grał go aktor, który niedawno zmarł, a nazywał się Miguel Ferrer, czyli agent Albert Rosenfield, no też rewelacyjne relacje, tylko on gra taką bardziej negatywną postać, która tam ma ich wszystkich za wsioków i głupków, ale to też wszystko gra, jak on przyjeżdża do tego miasteczka, to te sceny ogląda się bardzo dobrze. To wszystko w pierwszym sezonie po prostu się jakoś kulało i dotyczyło jednego wątku... nie rozchodziło się na boki, więc te postacie od początku jakoś mi grały i pasowały do siebie. Nie mam tutaj większych problemów, chyba że właśnie tak jak ta jednooka Nadine, która po prostu była sobie gdzieś tam z boku i jej różne wariactwa dziwne, niezwiązane z głównym wątkiem, a niestety wychodzące na pierwszy plan, no bo na przykład tutaj mamy wielu dziwaków gdzieś na boku, na drugim planie, a jej tam problemy z tymi tam zasłonami wychodziły na pierwszy plan i mogły trochę męczyć, ale to są drobiazgi, naprawdę to są drobiazgi. Pierwszy sezon moim zdaniem naprawdę klei się całkiem nieźle.
No to co, czy jakieś podsumowanie, oceny liczbowe, komu byśmy to polecili, kto powinien obejrzeć, a kto powinien się wystrzegać tego serialu?
Kurczę, wiesz co, dla mnie w ogóle to jest ciężka sprawa w tej chwili, bo tak jak ja powiedziałem, w tamtych czasach to było tak dziwne, że nie wiadomo komu polecić, a dzisiaj, nie wiem, no ten serial jest dla mnie mimo wszystko tak dziwaczny, że jest ciężki do polecenia komukolwiek. Trzeba by naprawdę znać gust danej osoby, ale to też nawet możesz nie trafić, no bo kurczę, mój gust jednak teoretycznie powinien się całkowicie rozjeżdżać z tym serialem, takie mam wrażenie. No tam są elementy w Twin Peaks, które mogłyby mi się podobać, ale raczej chyba powinienem być osobą oceniającą go negatywnie, a ja się mimo wszystko bawiłem naprawdę doskonale na większej części tego serialu. Nie umiałbym, nie wiedziałbym komu polecić, no a też jak to ocenić, kurde, no ciężki orzech do zgryzienia.
Ale dlaczego ty miałeś, bo ja wyczuwam, że ty miałeś jakieś uprzedzenia, że ty będziesz się źle na nim bawić.
No potężne, budowane przez lata. No wiesz, to narosło, ja ogólnie nie lubię za dużo dziwactw, a przez lata u mnie narosło takie pojmowanie,
mówi to, że... Mówi to fan Stephena Kinga, znanego chociażby z powieści Stuko Strachy.
No ale wiesz, ja pamiętam, jak ja próbowałem obejrzeć Zagubioną Autostradę, no to po prostu był dla mnie koszmar jakiś, ale...
No fakt, to jest trochę tak, to jest trochę inna jazda, inna bajka trochę, tak?
No a Twin Peaks tak urósł w wyobraźni ludzi. Ja nawet jeszcze niedawno rozmawiałem z ludźmi, którzy teraz sobie powtarzają go i ludzie byli przekonani, że tam pod koniec to jest tylko czerwony pokój, karzeł i olbrzymy i nic więcej w tym serialu, a przecież właśnie to jest błędne pojmowanie tego serialu. Widzowie tak zapamiętali ten serial jako taki festiwal dziwactw, których, ale takich tych dziwactw takich, wiesz, tych wizji i tych dziwactw w sensie złym, a nie, że obracamy się w dziwnym miasteczku, nie? I ja naprawdę podchodziłem do tego serialu z potężnymi obawami, przez to, że tak sobie w głowie zakodowałem, że to takie coś jest, a okazało się, że to kurczę takie coś nie jest wcale. Ja niestety tak mam, że niektóre filmy obejrzałem w złym okresie. Nawet nie chcę ci mówić, co obejrzałem w złym okresie, bo tu się rozłączysz i mnie wyrzucisz ze znajomych.
Ale jeden z twoich
najlepszych filmów obejrzałem w dzieciństwie i nigdy do niego nie wróciłem. Zapamiętałem go jako film zły. Zaczyna się od słowa łowca. Chcę od lat nadrobić, bo wiem, że to jest na pewno film genialny, a ja obejrzałem go w dzieciństwie, wiesz, gdzie moje wyobrażenie o science fiction było piw-paw w kosmosie bitwy i nagle, i wiesz, myślałem, że coś takiego dostanę i trochę jako dziecko się zawiodłem i se zakodowałem w głowie, że to film zły i nie wracałem do niego przez wiele lat. No i tak samo mam z wieloma Lynchami i tak samo trochę miałem z Twin Peaks, nie? No tylko, że z kolei dzisiejszemu widzowi też to ciężko polecić, bo jednak no, pomimo tego, że Twin Peaks zmienił oblicze telewizji, to dzisiaj ta telewizja jest już inna, jest już bardziej dynamiczna. Raczej, wiesz, wiele seriali reklamuje się tym określeniem współczesne Twin Peaks, ale kurczę, czy ilu obecnym widzom spodoba się faktycznie Twin Peaks, to ja raczej obstawiam, że niewielu.
Ale ja tutaj bym zwrócił uwagę na to, że no, Twin Peaks jest nakręcony w taki sposób, że się nie zestarzało pod względem technicznym, bo
no
tam nie miało się co zestarzeć. Tam nie ma się co zestarzeć. Tam są plenery ładne pokazane, tam są normalna scenografia, tam nie ma się co zestarzeć. Efekty specjalne, no, jeżeli gdzieś się pojawi jakiś efekt specjalny, no to jest on po to, żeby coś przekazać, jakąś myśl, jakąś ideę. Na przykład, że jedna z bohaterek zamknięta jest w szafce. No i i jedynie, nie wiem, może w ułamku procenta pokazuje się taki efekt specjalny, który jest widoczny. A tak to wszystko kręcone jest klasycznymi metodami. I jeżeli komuś mogłoby coś przeszkadzać dzisiaj, no to wydaje mi się, że chyba tylko format 4:3, który, no jakby nie patrzeć, no był nie do uniknięcia, więc jakby to była po prostu specyfika tamtych lat i tamtej telewizji. No i wydaje mi się, że trzeci sezon będzie nakręcony w panoramie i jeżeli ktokolwiek będzie brał się za trzeci sezon, no to ja nie wyobrażam sobie, żeby robił to bez nadrobienia po prostu pierwszego i drugiego sezonu, no bo to nie jest jakiś procedural czy jakiś Power Rangers, żeby można sobie wskoczyć w dowolnym momencie gry. Na Blu-rayu, który zbiera wszystko, co jest związane z miasteczkiem Twin Peaks, czyli pierwszy, drugi sezon, a także Ogniu Krocz za mną, a także Missing Pieces, czyli brakujące fragmenty układanki, kolejny film, taki zaginiony powiedzmy, że w tym wydaniu nadal pozostaje to 4:3, to w mojej ocenie David Lynch zdecydowanie zdawał sobie sprawę, że kręcąc do telewizji musi przejść na myślenie formatem 4:3 i musi się dostosować do tego medium i jednocześnie musi komponować kadry właśnie komponując je i układając w kwadracie i to widać w pewnych scenach i ujęciach, a weźmy pod uwagę też fakt, że Lynchowi mogło mu to zupełnie nie przeszkadzać, ponieważ bodajże chyba pod koniec lat 90. pojawiła się taka mini produkcja Lyncha, znaczy właśnie on wziął udział w takim filmie zbierającym filmy krótkometrażowe. To się nazywało Lumière chyba. Polegała ta impreza na tym, że światowej sławy reżyserzy zostali zaproszeni do nakręcenia swoich filmów kamerą, jakiej używali bracia Lumière i na taśmie, na takiej samej taśmie, jaka była używana przez braci Lumière. Filmy te trwały bodajże minutę albo minutę i 15 sekund, bo tamta kamera tyle była w stanie uciągnąć i David Lynch zgodził się na to i przyjął tę stylistykę z całym dobrodziejstwem inwentarza, czyli tam nie ma żadnego cięcia w jego filmie, wszystko jest popsute, jeśli chodzi o wizualny obraz tej kamery. Ta kamera jest brudna, to nie jest w żaden sposób zremasterowane. No i jest to w formacie też takim coś a la 4:3, ja już nie pamiętam jak to jest, ale to też jest bardziej kwadratowe niż podłużne, więc po prostu wydaje mi się, że Lynch to musiał zaakceptować, no i nie robił z tego wielkiego halo. No i ja też jako fan starych filmów, jeżeli ktoś jest w 4:3, no to po prostu to nie jest jakiś wielki problem dla mnie. Ja myślę, że w dobie dzisiejszych wielkich telewizorów, wielkich wyświetlaczy na ścianę można sobie puścić na rzutniku, to jeżeli się powiększy obraz, no to również można wejść w ten obraz jak w kinie, no jeżeli ma się dobry sprzęt. Tak więc nie stoi nic nam dzisiaj na przeszkodzie, żeby zakończyć teraz podcast, odpalić miasteczko Twin Peaks i wrócić jutro po kolejny odcinek do konglomeratu.
A tak jak powiedziałeś, Skóra, że nie wyobrażasz sobie, żeby ktoś wszedł w trzeci sezon, nie oglądając tych wcześniejszych, no to z tego, co się orientujemy, no to nie można nawet tego zrobić, bo jest to bezpośrednia kontynuacja, więc trzeba mieć obejrzane te dwa sezony i to jest dla mnie coś niesamowitego i coś fascynującego i to jest coś, o czym w sumie miałem na początku powiedzieć, a zapomniałem, że ja dzięki temu trzeciemu sezonowi tak naprawdę zmierzyłem się jeszcze raz z Twin Peaksem, bo jest to dla mnie po prostu wydarzenie chyba największe, jakie było w telewizji tego typu. Mhm. Bo teraz mamy niby ten okres powtórek, no powrotów, po latach wracają seriale, bo to jest modne, bo to jest jakaś tam nadzieja, że coś chwyci i jakąś tam kasę przyniesie telewizji. To niekoniecznie jest dobre w oczach widzów, a jak staje się nagminne, to już w ogóle. Ale w tym przypadku jest to powrót uzasadniony fabularnie. Ja byłem całkowicie odcięty od spoilerów. Ja przez te 20 parę lat nie dowiedziałem się w zasadzie nic o tym, co się wydarzy w późniejszej części Twin Peaks. Także ja teraz na dniach oglądałem to i odkrywałem po prostu te wydarzenia, nie wiedząc o nich. Ale zdawałem sobie sprawę, że pod koniec tam pada zdanie o tych 25 latach i że ten powrót jest, kurde, fabularnie umotywowany. I to jest dla mnie najlepszy powrót i w ogóle wydarzenie po prostu niesamowite, jakiego w telewizji nie było, żeby powrócić po 25 latach z serialem, co jest umotywowane fabularnie w tym serialu. Dlatego nawet jeśli ten trzeci sezon okaże się kupą i nawet jeśli będziemy tutaj krytykować i wkurzać się na to, że serial został zepsuty, no bo my jeszcze nie oglądaliśmy tych odcinków, to tak czy siak ja nie żałuję, że obejrzałem ten serial i cieszę się, że w tym uczestniczę, bo właśnie chciałem uczestniczyć w tym trzecim sezonie i zobaczyć, jak to wyszło. No, to tyle mam na zakończenie tego odcinka.
No dobra, słuchajcie, no to ja myślę, że tym optymistycznym akcentem i oczekiwaniem na kolejne sezony i kolejne odcinki również ze słuchaczami możemy kończyć powoli.
Tak jest. Dzisiaj chyba wyszło dosyć spójnie. Jutro już, jutro albo pojutrze tak naprawdę ciężko planować, kiedy to poleci, ten omówienie drugiego sezonu. No już bardziej trochę wejdziemy w szczegóły, bo dzisiaj darowaliśmy sobie jakieś takie szczegółowe omawianie fabuły. Pewnie do tego trochę bardziej wrócimy w następnym odcinku, gdy będziemy omawiać zakończenia danych wątków, a szczególnie, że drugiego sezonu już nie da się bez spoilerów, więc drugi sezon pewnie podzielimy jakoś na dwie części, na naszą szybką ocenę i bardziej spoilerowe omówienie. Natomiast na dzisiaj to by było wszystko. Jeśli czegoś nie dopowiedzieliśmy, to dopowiemy to w następnym podcaście. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia.
Cześć.